Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest 26 maja, minęła godzina 18. Ja mam na imię Anna Rembalska i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 14 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W poniedziałek zmarło 11 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 1024 osoby. Resort poinformował o wykryciu dziś 495 zakażeń koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich ponad 22 tysiące, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy osób. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że Polska ma za sobą szczyt epidemii, gdyż w większości województw spada liczba nowych zakażeń koronawirusem. Stwierdził też, że w Polsce udało się wypłaszczyć szczyt zachorowań i nie mieliśmy tak gwałtownego przyrostu nowych zakażeń jak we Francji czy Hiszpanii, ale też epidemia wydłużyła się przez to w czasie. Profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych, ostrzega, że wirus ciągle się szerzy. W TVN24 profesor Simon oszacował, że realna liczba chorych jest 4 lub 5 razy wyższa niż wykryte dotąd zakażenia. Na całym świecie, według oficjalnych statystyk, z powodu koronawirusa z miasta Wuhan zmarło już prawie 350 tysięcy osób. W Wielkiej Brytanii zanotowano 37 tysięcy zgonów, we Włoszech 32 tysiące, we Francji zmarło 28 tysięcy osób, w Hiszpanii prawie 27 tysięcy. W Brazylii liczba zgonów przekroczyła już 23 tysiące, tylko wczoraj zmarło tam ponad 800 osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano już ponad 99 tysięcy zgonów. Prezydent Donald Trump wezwał gubernatorów stanowych, by zezwolili na otwieranie kościołów w USA. W piątek podczas spotkania z dziennikarzami stwierdził, że kościoły oraz synagogi i meczety powinny zostać jak najszybciej otwarte, ponieważ zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Niektórzy gubernatorzy uznali za niezbędne sklepy z alkoholem i kliniki aborcyjne, ale nie świątynie. Tak nie może być, więc poprawię tę niesprawiedliwość i uznam domy modlitwy za niezbędne. To są miejsca, które trzymają nasze społeczeństwo w całości i jednoczą ludzi, powiedział Trump i zapowiedział, że jeśli gubernatorzy nie otworzą kościołów, to on zrobi to za nich. Czy epidemia się kończy? O tym już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Mało dzieci w szkołach. Od wczoraj uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej mogą wrócić do szkoły. Jak podało TVN24, w Warszawie uczestnictwo w zajęciach zadeklarowali rodzice około 10% dzieci, jednak w szkołach pojawiła się niespełna połowa z nich. Czterech placówek nie udało się uruchomić z powodu braku uczniów mimo wcześniejszych deklaracji rodziców, poinformowała rzecznik stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Koronawirus w przedszkolach. U pracowników przedszkola w Wołominie zdiagnozowano koronawirusa. O tym fakcie poinformowała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Gminne przedszkola, oprócz przedszkola imienia Pszczółki Mai w Duczkach, gdzie wśród trzech osób personelu testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny, będą otwarte od wtorku 26 maja, napisała Radwan na Facebooku. Koronawirusa potwierdzono również w przedszkolu w stopniu 7 w powiecie kaliskim. Placówkę zamknięto niecały tydzień po otwarciu. Na COVID-19 zachorowała jedna z osób z obsługi. Od niedzieli na kwarantannie znajduje się 10 pracowników oraz 5 dzieci wraz z rodzicami. Agentka Służby Bezpieczeństwa, która inwigilowała księdza Blachnickiego, dostaje miliony z warszawskiego ratusza. Tygodnik Niedziela przypomniał sprawę finansowania przez ratusz fundacji kierowanej przez byłą agentkę Służby Bezpieczeństwa. Już rok temu gazeta informowała, że prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum Jolanta Lange ma zmienione nazwisko, a do 2018 roku nazywała się Jolanta Gontarczyk. Gontarczyk była tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Panna. W latach 80. wraz z mężem inwigilowała twórcę ruchu Światło Życie księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz zmarł nagle w 1987 roku. Instytut Pamięci Narodowej miesiąc temu wznowił śledztwo w sprawie jego śmierci w związku z podejrzeniem otrucia. Pomimo upublicznienia tych informacji, warszawski ratusz nadal współpracuje ze Stowarzyszeniem Pro Humanum. W grudniu zeszłego roku przyznał dotację w wysokości ponad 1 800 000 zł. Zapytany o sprawę prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, powiedział dziś na konferencji prasowej: nie jestem cenzorem, którego zadaniem jest prześwietlanie życia ludzkiego albo cenzurowanie na przykład przeróżnego rodzaju wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Decyzje zapadają w procedurach konkursowych i podejmują je specjaliści. Były wiceszef Agencji Wywiadu oskarżony o pedofilię. Jak dowiedział się portal TVP Info, były wiceszef Agencji Wywiadu Paweł W. został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem dokonania czynów pedofilskich. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie czeka na proces. Paweł W. pełnił funkcję wiceszefa wywiadu przez 8 lat do 2015 roku. Został odwołany przez premiera na wniosek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Następnie przez 2 lata był związany ze służbami, jednak przez długi czas przebywał na zwolnieniu. Portal w polityce.pl dowiedział się, że mężczyzna miał molestować syna swojej siostry. Osoba znająca szczegóły przestępstwa powiedziała portalowi, że mężczyzna miał brać leki psychotropowe, które zostały mu podmienione. 193 osoby zostały zatrzymane podczas niedzielnych protestów w Hongkongu. Hongkońska policja poinformowała, że w niedzielę podczas demonstracji zatrzymano łącznie 193 osoby pod zarzutem nielegalnego gromadzenia się, brania udziału w zamieszkach oraz posiadania niebezpiecznych narzędzi. 30 osób zatrzymanych to osoby niepełnoletnie, najmłodsza ma 12 lat. Hongkończycy protestowali przeciw narzucanemu przez komunistyczne władze chińskie nowemu prawu o bezpieczeństwie narodowym. Hongkońskie Stowarzyszenie Prawników oświadczyło, że parlament chiński nie ma uprawnień do wprowadzania w Hongkongu ustaw o bezpieczeństwie narodowym z pominięciem Rady Legislacyjnej. Według stowarzyszenia w ustawie zasadniczej Hongkongu zapisano, że Chiny nie mogą ingerować w procesy legislacyjne w Hongkongu. O konieczności wsparcia Hongkongu mówiła w dzisiejszym Idź pod prąd na żywo nasza korespondentka na Tajwanie, Hanna Shen.
Tej bitwy Hongkongczycy sami nie wygrają. To już jest, no, to jest coś dużo gorszego, poważniejszego niż to, co działo się w zeszłym roku. Wprowadzenie tego prawa to jest, no, to jest już o stopień, o kilka stopni coś naprawdę gorszego. I tej bitwy Hongkongczycy sami nie wygrają. Jeżeli Xi Jinping zdecyduje się wprowadzić to prawo, to znaczy, że jego już zupełnie nie będzie obchodzić, co się stanie z tymi Hongkongczykami. Ono naprawdę jest wprowadzone po to, żeby tych wszystkich młodych ludzi, którzy dziś protestują, powsadzać do więzienia. Jest to szczególnie istotne dla Xi Jinpinga, bo we wrześniu są wybory do parlamentu lokalnego w Hongkongu i wiadomo, że powtórzy się sytuacja taka, jaka była w styczniu w tym roku na Tajwanie, to znaczy wygrał obóz antykomunistyczny, antychiński, antypekiński. Dokładnie to samo zapowiada się w sierpniu, więc wprowadzając tą ustawę i wsadzając zaraz potem tych młodych ludzi, a także działaczy prodemokratycznych do więzienia. Muszą być działania ze strony innych państw. Wielka Brytania ma tu ogromną odpowiedzialność. W tej chwili potrzeba działań. To jest jedyny sposób, jeżeli jeszcze możemy zatrzymać tragedię, bo to, co się wydarzy, dzieje w Hongkongu i to, co się wydarzy, to będzie ogromna tragedia. Będzie totalne zniszczenie tego, no, wspaniałego miasta wolności tak naprawdę. No, każdy, kto tam był, to wie, jak niesamowite to jest miejsce. Pełne energii, niesamowitych ludzi i naprawdę wielkich
Tajwan zapewnia Hongkończyków o swoim wsparciu. Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w poniedziałek wpis na Twitterze, w którym czytamy: nałożenie na Hongkong prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego zniszczy jego wolność i praworządność. Tajwan stoi z Hongkongiem i zapewni niezbędną pomoc ludziom. Droga naprzód to wolność i demokratyczne wybory, a nie ich zakończenie. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen także zapewniła o swoim wsparciu dla Hongkongu, jednak zaznaczyła jednocześnie, że chińskie działania w Hongkongu mogą zmusić Tajwan do odebrania miastu specjalnego statusu. Mamy nadzieję, że sytuacja w Hongkongu nie pójdzie w tym kierunku. Będziemy uważnie obserwować rozwój sytuacji i podejmować w odpowiednim czasie stosowne i niezbędne działania, zaznaczyła Tsai Ing-wen. Kardynał z Hongkongu potępia działania chińskiego rządu. Kardynał Joseph Zen stwierdził, że czas demokracji w Hongkongu może się wkrótce skończyć. W wywiadzie dla francuskiego dziennika La Croix kardynał Zen powiedział: Wczoraj, 21 lipca wieczorem, dowiedziałem się o szczegółach w istocie tego nowego prawa, które deputowani w Pekinie chcą włączyć do konstytucji Hongkongu. Wydaje się nawet, że władze chińskie chcą utworzyć specjalny urząd autonomiczny z siedzibą w naszym mieście, aby kontrolować stosowanie tego prawa. Dodał, że to polityczne żądanie Pekinu jest bardzo złe dla wszystkich, dla swobód mieszkańców Hongkongu, dla reputacji Komunistycznej Partii Chin i dla pokoju na świecie. Jak zaznaczył, według niego ustawa o bezpieczeństwie narodowym jest głupia. Kardynał Zen już od dawna krytykuje działania komunistycznego rządu chińskiego. Krytycznie także odnosi się do porozumienia między Pekinem a Watykanem, które oficjalnie dotyczy ordynacji biskupów. Chiny ukrywały informacje o epidemii, podobnie jak Związek Sowiecki wybuch w Czarnobylu. Taką opinię wyraził doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w Białym Domu Robert O'Brien. O'Brien stwierdził w telewizji CBS, że Pekin wiedział o kryzysie, ale go wyciszał. Nie wiemy, kto w chińskim rządzie to zrobił, ale nie ma znaczenia, czy był to lokalny rząd chiński, czy komunistyczna partia Chin. To wirus, który został wypuszczony przez Chiny. Pewnego dnia HBO zrobi o tym serial, podobnie jak zrobili z Czarnobylem, powiedział doradca Donalda Trumpa. Podkreślił, że Chiny wiedziały o wirusie od listopada, ale przekazywały fałszywe informacje Światowej Organizacji Zdrowia. Włosi dzielą się niepokojącymi informacjami o COVID-19. Włoscy lekarze przedstawili wnioski po 3 miesiącach epidemii w ich kraju. Instytut Zdrowia w opublikowanym wczoraj raporcie stwierdził, że 4% osób zakażonych koronawirusem, które zmarły we Włoszech, nie miało chorób współistniejących. 1% zmarłych to osoby w wieku poniżej 50 lat. Niestety przetrwanie zakażenia to nie koniec kłopotów. Lekarze z Włoch ostrzegają, że COVID-19 może powodować nieodwracalne zmiany w płucach. Włoskie Stowarzyszenie Pulmonologii stwierdziło, że płuca wyleczonych osób będą zagrożone przez co najmniej pół roku, a prawie 30% wyleczonych będzie mieć kłopoty z płucami do końca życia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To już wszystko w tym wydaniu serwisu. Teraz zapraszam na Idź Pod Prąd Dogrywka.
Kornelia Ochecka, witam Was ponownie. To jest program Idź Pod Prąd Dogrywka. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie. Nowym widzom wyjaśnię, że Kornelia to moja najmłodsza córka. Witam Państwa.
Witamy nowych widzów. Szczególnie ten program jest programem interaktywnym. Na Wasze pytania odpowiemy w drugiej części programu. A teraz zaczniemy od gratulacji dla Anny Rębalskiej z naszej redakcji, która dzisiaj pierwszy raz wystąpiła w serwisie informacyjnym. Także Aniu, gratulacje. Szczególnie polecamy początek programu z godziny 13. Idź Pod Prąd na żywo.
Tak długo czekaliśmy na ten moment. Mam nadzieję, że wiele zachęt też Ania dostanie od Was.
Teraz przechodzimy do tematu głównego. Prezydent Donald Trump nakazał gubernatorom, żeby otworzyli kościoły we wszystkich stanach. Mają to zrobić w najbliższy weekend. Jeśli tego nie zrobią, to prezydent Donald Trump zapowiedział, że przejmie ich kompetencje i sam otworzy kościoły. Jak ty oceniasz tę decyzję prezydenta Donalda Trumpa?
Trzeba ją ocenić na poziomie kilku różnych porządków. No jest najważniejszy, to jest porządek Boży. Później bym powiedział, że jest taki porządek zdrowego rozsądku, czyli ogólnoludzki. No i potem jest porządek konstytucyjny, porządek państwowy danego narodu, państwa, kraju i tak dalej. Nie? Jeśli chodzi o porządek Boży, to rzeczywiście są jasne nakazy, że Kościół ma się spotykać. Nie? Ma się spotykać na bazie dość częstej, no, tygodniowej to jest minimum. Spora część kościołów spotyka się jeszcze raz, dwa razy w tygodniu, a są takie, które na przykład nasz, co prawda przez internet, spotyka się codziennie. No to już dzisiaj na 20:30 zapraszam na takie codzienne, wieczorne czytanie Biblii w czasie zarazy. Kościół apostolski, który mamy przedstawiony w Dziejach Apostolskich, który właśnie studiujemy, przez pewien czas, kiedy nie było zagrożeń takich, można powiedzieć, prześladowaniami, spotykał się codziennie, jawnie, po domach i w świątyni. To jest początek Dziejów Apostolskich, ale kiedy następuje taka fala prześladowań, ona znana jest z tej śmierci Szczepana, nie? Który zostaje przez przywódców żydowskich i Żydów podburzonych przez nich ukamienowany, rozpoczynają się prześladowania, no i Kościół się wtedy rozprasza, czyli przestaje się spotykać tak jak wcześniej w świątyni i po domach, tylko wszyscy rozjeżdżają się, czy ktoś by powiedział, uciekają do swoich miejsc urodzenia, gdzie nie ma tych prześladowań. Czyli widać, że porządek Boży nie daje nam tu jasnej odpowiedzi, bo mamy i taką sytuację. Oczywiście Kościół powinien tworzyć w odpowiedzi na trudne warunki, tworzyć nowe warunki spotykania się. I tu Kościół w Chinach, gdzie praktycznie zabronione było odprawianie nabożeństw za wyjątkiem takich komunistycznych, chińskich, wiecie, znaczy państwowych nabożeństw, gdzie tam flaga czerwona, portret Mao Tse-tunga, czy teraz tam tego innego wataszki i tu niby nabożeństwo, nie? Tylko takie, tak zwany kościół państwowy mógł funkcjonować, to właśnie ten kościół państwowy papież Franciszek teraz poparł i z nim, no, nawiązał.
Ale mówi, że modli się za nawiązał, Chińczyków prześladowanych w komunistycznych
Chinach. To jest obłudnik faryzej taki, że to wiecie, szkoda gadać. No i Kościół w Chinach wypracował model tak zwanego kościoła domowego. On jest właśnie sposobem funkcjonowania kościoła na czas prześladowania, ucisku, może zostać zastosowany także podczas epidemii, że no takie zbiorowiska po kilkadziesiąt, 100, 200 czy 1000 osób są raczej niebezpieczne, no to wtedy Kościół w Chinach przeszedł na działanie domowe, że to jest rozszerzona rodzina, która jest wierząca, plus bliscy znajomi, którzy sobie ufają, czyli w pewnej konspiracji w warunkach chińskich to się odbywało, bo za to się szło, czy idzie dalej do więzienia.
Wejdę w słowo, widzimy, że Stany Zjednoczone szczególnie zostały dotknięte przez pandemię koronawirusa, prawie 2 miliony zarażonych koronawirusem i prawie 100 tysięcy zabitych. Zobaczcie, a tutaj prezydent Donald Trump chce otwierać kościoły.
No zaraz do tego przejdę. Zobaczcie, że to ta liczba zabitych epidemią koronawirusa, a zapewne ich jest więcej, bo przecież nie wszystkich przebadali, którzy zmarli, ona już zaczyna zbliżać się, to już jest około 25% wszystkich ofiar II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych. Czyli zobaczcie, już dawno przekroczyło to liczbę ofiar, jeśli chodzi o obywateli amerykańskich w wojnie w Wietnamie, bo to jest tam między 50 a 60 tysięcy, a ponad tam 400 tysięcy ofiar II wojny światowej. No to ta wojna z komunistycznymi Chinami, z ich wirusem CCP virus, wirus Komunistycznej Partii Chin, pociągnęła już mniej więcej 25%, jeśli chodzi o amerykańskie ofiary II wojny światowej. To już jest poważna skala ataku, ale wróćmy jeszcze do tego kościoła domowego, czyli, bo to myślę, że jest bardzo dobry wzór na ten czas, nie? Bo tam, co prawda, ludzie musieli sobie ufać, że nie doniosą do partii komunistycznej i ci ludzie nie zostaną wyaresztowani. Zwykle to były grupy 10, kilkunastoosobowe, tam maksimum gdzieś około 20. Takie kościoły domowo-rodzinne bym to nazwał. I rzeczywiście w Polsce też jest taki ruch kościołów domowych. Tutaj ten nasz częsty gość i przyjaciel, były brat w Chrystusie, Jerzy. Były ksiądz Jurek, no to on bardziej właśnie z tego kręgu się wywodzi, dlatego pokazuje, że ten model w Polsce też no, jest po części rozpowszechniony w środowiskach protestanckich i myślę, że on jest dobry właśnie na czas pandemii. To jest to wypośrodkowanie z jednej strony nakazu Bożego, żeby się spotykać, a z drugiej strony właśnie tych ostrzeżeń, także biblijnych, przed niepotrzebnym ryzykowaniem życia swojego i innych, bo każdy pasterz ma być obrońcą swoich podopiecznych, a nie wystawiać ich na żer wilków czy koronawirusa, nie? Także kościoły takie domowe, my tu jakimś odpowiednikiem naszej działalności są te grupy biblijne w różnych miastach. To są też zwykle grupy kilkunastoosobowe, w nielicznych przypadkach większe niż 20 osób. Wtedy ci ludzie znają się, ufają sobie nawzajem, w pewien sposób są odpowiedzialni przed sobą nawzajem, jeśli chodzi o odpowiedzialne zachowania na zewnątrz, czyli żeby nie iść na przykład do galerii handlowej na tam jakieś ulubione ciastko, czy do kina, oczywiście no to jeszcze, czy na przykład powstrzymać się z pójściem do salonu kosmetycznego, bo może to nie jest konieczne, nie? Czyli ci ludzie ufają sobie nawzajem, no i mogą wtedy się spotykać nawet w czasie pandemii. Jeśli chodzi o takie duże, wieloset osobowe czy kilkudziesięcioosobowe spotkanie, odradzałbym, bo zarówno w kościele katolickim, to na samym początku rozszerzania się tego chińskiego wirusa partii komunistycznej w Polsce, to na przykład cała gmina była praktycznie tu w Zamojskim wyłączona przez księdza, zmarł zresztą po tym Bidak, który zaraził bardzo wiele osób. W kościołach protestanckich to się dzieje.
Prawosławnych również.
Prawosławnych to oczywiście cała Rosja praktycznie jest zarażona, jakaś tam ich ławra, cała Pyczorska, czy jakaś tam zamknięta, bo pozarażali siebie nawzajem i ludzi zaczęli zarażać. Także tu widzimy głupotę, dlatego...
Czyli co byś
ja
radził?
Bym przeciwny był, żeby władza państwowa, bo to jeśli władza państwowa będzie miała władzę nad kościołami, no to zbliżamy się do jakiejś dyktatury, do
to
modelu.
To jest duch amerykański, że
absolutnie.
Prezydent
dlatego,
decyduje o tym, czy kościoły są otwarte.
Dlatego
czy nie.
Amerykanie się buntują. Także poziom konstytucyjny to jak najbardziej. Myślę, że państwo nie powinno zbyt głęboko albo przez długi okres, bo co innego, jak umawiamy się na kwarantannę powiedzmy na 3 tygodnie, nie? I wtedy wszystko jest okej. Okay. Ale już przeniesienie tego na miesiące czy lata, no to już jest zamach na wolności i to się zgadzamy oczywiście, nie? Dlatego myślę, że teraz, że tak powiem, decyzja schodzi na niższy poziom, znaczy na niższy, wyższy, no nie wiem jak to nazwać, na poziom pastora. O to mi chodzi, że teraz odpowiedzialni pasterze w szczerości przed Bogiem, używając oczywiście Słowa Bożego i zdrowego rozsądku, modląc się o mądrość w tej sytuacji, żeby Bóg pokierował ich myśleniem, powinni zdecydować, jak dopasować funkcjonowanie Kościoła, żeby ono dawało zachętę ludziom zgodnie z Bożymi nakazami, ale jednocześnie nie wystawić ich na głupie ryzyko i wielu ludzi na chorobę czy śmierć.
A w takim razie, co powinni zrobić dzisiaj gubernatorzy czy pastorzy w kontekście no, tego nakazu prezydenta Donalda Trumpa, żeby otworzyć kościoły we wszystkich Stanach?
Gubernatorzy i pastorzy to dwie różne.
Tak.
Gubernatorzy, myślę, że jeśli ja nie znam szczegółowo tutaj tych rozgraniczeń, widać, że oni nawet w Stanach dyskutują, jakie konstytucja daje, ale myślę, że powinni okazać posłuszeństwo głowie państwa w tym zakresie, ale myślę, że Donald Trump powinien też, zresztą on coś takiego powiedział, zdaje się, tu dyskutowaliśmy z pastorem z Hongkongu, z Bobem Kraftem na ten temat i on powiedział, że prezydent Trump uczestniczy w życiu kościoła przez internet.
Tak, to powiedział pastor Bob Kraft, Amerykanin, który mieszka
tak,
w Hongkongu.
Czyli widać, że no, prezydent Stanów Zjednoczonych daje sygnał, że z jednej strony nie można zakazywać, władza państwowa nie może na tak długi czas ingerować w życie i swobody obywatelskie, bo mówię, jest stan wyjątkowy, jakiś huragan i tak dalej, no to wtedy władzy państwowej nadaje dostajemy większe uprawnienia na czas jakiejś krótkiej kwarantanny i tak dalej. Ale na czas już takiego zamordyzmu na lata, no to nie, bo to już jest dyktatura. Także
czyli według ciebie powinna być wolność w tej kwestii.
Powinna być wolność dokładnie tak jak na Tajwanie, że tam nad wolnością, czy nad tym, żeby nie poszło to w głupotę, czuwają dziennikarze. I mówią, zobaczcie, ci planują koncert na 300 czy tam 5 tysięcy osób, podczas gdy tu i tu mamy ogniska koronawirusa. I od razu ci organizatorzy łapki w górę nie boją się takiego ostracyzmu społecznego. Także nie metodą zakazów i nakazów władzy państwowej, tylko właśnie za pomocą presji społecznej, za pomocą, tu jeśli pytasz o drugą grupę, czyli o pastorów, no to powiedziałem, oni powinni w swojej najlepszej, można powiedzieć, wierze prosić Boga o mądrość i analizować sytuację, w której sytuacji już i w danej dziedzinie, na przykład jak w danej, w powiecie nie ma żadnego chorego, nie? I wiemy, że nikt z naszych tych nie wyjeżdżał, nie? No to wtedy jest większe, czy mały wioskowy kościół, gdzie praktycznie, no wszyscy wiemy, że nikt nie jest chory, nie? I tak patrzymy, no jak ty gdzieś wyjeżdżałeś w niebezpieczne, no to nie przyjdź na spotkanie kościoła, zrób sobie domową kwarantannę, nie? To jest zadanie pasterzy. Tak jak ojców w rodzinach trochę.
Prezydent Donald Trump mówi, że w Ameryce potrzebujemy więcej modlitwy, a nie mniej. I tak argumentuje swoją decyzję, żeby otwierać kościoły, ale my na przykład jesteśmy przykładem jako Kościół Nowego Przymierza w Lublinie.
My się więcej modli.
My mamy teraz więcej spotkań, więcej modlitwy właśnie przez internet, także jest to możliwe i nie trzeba się spotykać koniecznie na żywo, chociaż oczywiście w dalszej perspektywie, tak jak mówisz, no, to
tak,
jest potrzebne.
Tak, tu rozmawiamy z członkami naszego kościoła, który już praktycznie niektórzy są 2 miesiące bez spotkań na żywo i mówią, że jest ciężko. No my rozumiemy, coś trzeba będzie niebawem z tym zrobić. Być może właśnie ten kierunek grup biblijnych, że najpierw one zaczną się spotykać, czy no, dzięki Bogu, jeśli ludzie mieszkają blisko siebie i są rodziną, nie? Szersze rodziną. Mamy taki na przykład klan Machałów, nie? Pastor Paweł
zachęcamy,
Machała.
Zachęcamy was do słuchania radia i tutaj też już możemy zapowiedzieć nowy program Pawła Machały, który będzie odpowiadał na wasze pytania. Zdaje się, że to będą audycje poniedziałkowe. Tak. Tutaj też w pytaniach pytacie się, gdzie można przesyłać pytania do pastora Pawła Machały. Myślę, że najlepiej na nasz adres mailowy kontakt@megakościół.pl. I to też jest nasz adres kontaktowy, jeśli chcecie na przykład uczestniczyć w spotkaniach przez internet w mniejszych grupach, piszcie na ten adres, pastor Paweł Chojecki.
Także to jest idealna sytuacja. Niestety, no, w większych miastach tak nie ma, bo zwykle są nawróceni z całej rodziny, z całego rodu, tylko jeden jest tam prześladowany, że jest w sekcie i tak dalej. Także tu, no, na przykład Grupa Biblijna Warszawa będzie miała pewne wyzwanie, no bo każdy z nich żyje w innych środowiskach, ma kontakty z wieloma ludźmi, a Warszawa wiemy, że jest jednym z ognisk koronawirusa, tego wirusa chińskiego z komunistycznej partii Chin. Na przykład Szpital Wolski, teraz ponad 60 już zarażonych jest w tym szpitalu, nie? Czyli to, co mówiliśmy, że około 30% zakażeń poszło przez niewydolne i źle przygotowaną
szczyt
służbę zdrowia.
Mamy już
nie, no to jest kłamca polityczny, ale także to...
Chciałam cię jeszcze zapytać o ten aspekt polityczny.
Mówiliśmy o 13 więcej.
Mówimy tutaj o aspekcie duchowym, jak utrzymać wspólnotę między chrześcijanami, ale jest również aspekt polityczny, społeczny i tutaj już widzimy, że są pewne sygnały w Stanach Zjednoczonych, że pojawiają się artykuły na przykład w New York Timesie oskarżające ewangelicznych chrześcijan za właśnie nawoływanie do spotykania się, do zgromadzeń i autorzy tego artykułu wiążą ewangelicznych chrześcijan z prezydentem Donaldem Trumpem, że to ci chrześcijanie poparli prezydenta, więc jakie mogą być konsekwencje społeczno-polityczne decyzji prezydenta Donalda Trumpa, by otworzyć kościoły?
Więcej będę mówił na najbliższym zjeździe, bo właśnie temu zagadnieniu chcę swoje wystąpienie na zjeździe Idź Pod Prąd przeznaczyć, poświęcić. Teraz tylko powiem, że zobaczcie, że jest nadreprezentacja tych oskarżeń wobec protestantów. Tu mamy do czynienia też z manipulacjami, jak na przykład ostatnio TVP dokonała takiej manipulacji, pisząc: protestanci z bronią tam weszli na sesję kongresu Wisconsin, zdaje się, o ile dobrze. Nie, przepraszam. Michigan chyba.
Michigan, tak, tutaj tak? W Michigan mamy
screen. Widzicie?
Protestanci. Później zostało to zmienione na protestujący.
Tam jest protesters, ale ja nie myślę, że to jakiś jełop, no bo musieliby z Google Translatora korzystać.
Przypomnijmy, że jest to ten sam portal, który nazwał Kościół Nowego Przymierza w Lublinie tajemniczą sektą.
I to nie raz, tylko wielokrotnie. Także myślę, że to jest jakaś celowa nagonka na protestantów. Zobaczcie, że przecież bardzo wiele zakażeń poszło przez kościoły katolickie, ale w światowych mediach bardziej znane są te przypadki, gdzie zakażenia poszły przez kościoły protestanckie.
I to też dochodzi do polskich
mediów. Na początku pandemii była sytuacja jakiegoś zlotu zielonoświątkowców we Francji.
W Miluzie. Tak. Uczestniczyło w nim 2,5 tysiąca osób.
Teraz z kolei pisze się prawie we wszystkich mediach, bo w wielu mediach czytałem o tych zarażonych, tam ponad 100 osób, w kościele baptystów w Niemczech z kolei.
We Frankfurcie 10 maja, czyli całkiem niedawno.
No, dlatego pokazuje, że jeśli tylko się coś złego stanie w kościołach protestanckich, zaraz to jest mocno nadmuchiwane, a to, że wielu parafian przez msze i księży się zaroziło, to raczej jest tak, tego podejrzewam, że da to jakiś asumpt do nagonki na biblijnych chrześcijan niebawem. Jeszcze większy, bo już te nagonki się pojawiły.
Czyli być może ta decyzja prezydenta Donalda Trumpa będzie dla niego niefortunna również w tym aspekcie politycznym.
No gdyby za tym poszło jasne takie nawoływanie pastorów do rozsądku, wzywanie pastorów do rozsądku, chrześcijan do rozsądku, to ja bym się nie obawiał. To było to samo, co na Tajwanie, nie? Ale biorąc pod uwagę, że w internecie króluje ta propaganda komunistyczna, chińsko-rosyjska, że koronawirusa nie ma albo jest to jakiś fake news.
Bo najgorsze są szczepionki i Bill Gates.
Puste szpitale, że to w ogóle nikt nie umiera i tak dalej. No to bardzo się obawiam o środowiska prawicowe, o środowiska protestanckie, że tu może rzeczywiście ta druga fala przejść przez te środowiska i będzie to okazja do obwiniania kościołów protestanckich o głupotę i o rozsiewanie tego chińskiego komunistycznego wirusa.
Także mamy nadzieję, że biblijni chrześcijanie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce zachowają rozwagę, co nas cieszy, że niektóre już kościoły protestanckie w Polsce biorą przykład z naszego projektu Mega Kościół i również zaczynają na przykład transmitować niedzielne spotkania w internecie. Bardzo nas to cieszy.
No, do transmisji to tak niewielu się rwie, ale bo to jest na żywo, ale przynajmniej nagrania prezentują, no to już jest jakiś sukces. My praktycznie cały czas nadajemy z drobnymi wyjątkami na żywo.
Przechodzimy do Waszych pytań, komentarzy. Dziękuję za nie serdecznie. Kicek. Co będzie z Polską, jeśli wybory prezydenckie wygra taśma klejąca Trzaskowski? Może zagłosować na PAD z nadzieją, że się otrząśnie i nawróci, bo tamten to kiła mogiła gwóźdź do trumny.
Rzeczywiście znaleźliśmy się, mówię o wolnych Polakach, w pewnym potrzasku komunistyczno-katolickim. Ze strony katolicko tej prawicowej jest człowiek Chin. Człowiek, który wychwala, że tak powiem, na rozkaz z ambasady, o czym mówiła też ambasador Mosbacher, że ambasador chiński żąda, no to prezydent RP tańczy czacze na jakimś, nie wiem, TikToku. I
ale
wychwala.
Amerykański ambasador walczy o Polskę, o Polaków.
No na razie na tym poziomie to nie prezydent Polski, tylko ambasador Ameryki, czyli wysłannik Donalda Trumpa walczy o Polaków. Niestety to jest wstyd i hańba dla Polaków. Ten człowiek podniósł strategiczne partnerstwo z Chinami na poziom wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Tak jak powiedziałem, wychwala komunistyczne Chiny, mniej więcej tak jak ten taki chomik, jak on się nazywa, chomik z Korei Północnej. Kim on jest?
Kim Jong-un.
Kim Jong-un jakiś tam. No to on się spóźnił, bo Duda był wcześniej, zameldował się na czerwonym dywaniku
i powinien być wyżej w hierarchii.
Jest wyżej w hierarchii chińskich komunistów. To jak na takie coś mamy dać przyzwolenie? Na taką zdradę stanu praktycznie, jeśli chodzi o odwracanie się plecami do Stanów Zjednoczonych, a że tak powiem, postawę na kolanach przed komunistami chińskimi, kiedy trwa, można powiedzieć, prawie że wojna gospodarcza, wojna informacyjna i tak dalej, i tak dalej. Także to jest coś dla wolnych Polaków naprawdę strasznego, a z drugiej strony mamy człowieczka, który nie wiem z czym to się tam kojarzy, z tą taśmą klejącą, pewnie z jakimś dziadostwem, ale mniejsza z tym. Najgorszą rzecz, którą się dowiedziałem właśnie tuż przed naszym programem, o której się dowiedziałem, to jest to, że ten człowiek, Trzaskowski, przeznaczył 2 miliony złotych niespełna, a jeszcze pewnie w innych grantach więcej, na fundację kierowaną przez panią, która posądzana jest o to, że w jakiś sposób przyczyniła się do zabójstwa księdza Blachnickiego. To jest skandal. Trzaskowski daje pieniądze takim ludziom. I to poważne pieniądze. Także znaleźliśmy się w sytuacji bardzo, bardzo trudnej.
Mariusz Borucki. Z całym szacunkiem, ale Szumowski to zamiast na ministra nadaje się na rządową cygankę, a Dworczyk nawet na to stanowisko nie.
Wszyscy won, tak. No, takie hasło to jest jak najbardziej uzasadnione.
Kolejny komentarz. Świat zajęty COVID-19 nie ruszy palcem w obronie Hongkongu. HRL dobrze to zaplanowała. Co zrobią USA Trumpa? Bo na kogo innego nie można liczyć. Na nikogo innego nie można liczyć. Atom? 3 znaki zapytania.
Nie, myślę, że tutaj wystarczą rozwiązania gospodarcze, ale i ich nie możemy, mówię, jako wolny świat w pełni zastosować, ponieważ produkcja jest w Chinach. To, co mówiłem, no, możemy oddzielić kordonem gospodarczym Chiny komunistyczne, ale wtedy nie mamy na przykład antybiotyków. Cały przemysł farmaceutyczny polski na komponentach chińskich jedzie. Teraz tam się trochę przestawia, trochę jest komponentów z Indii, ale dalej większość jest z Chin. To jest oczywiście badziew, to może być brudne, zatrute, ale nie ma nic lepszego. Nie? Także sytuacja jest naprawdę trudna. Tu podobną obawę wyraziła pani prezydent Gruzji, która powiedziała, że obawia się, że w cieniu tego, kiedy świat jest tu skupiony na walce z chińskim komunistycznym wirusem, że wtedy Putin zaatakuje. Zobaczcie, że to potwierdza tezę, uprawdopodabnia ją bardzo mocno, że to jest atak broni biologicznej, ponieważ operacje wojskowe są szykowane. Tu jest operacja wojskowa. Podałem na Twitterze po naszym programie wypowiedź komunistycznego zbrodniarza, który jest dowódcą garnizonu wojsk komunistycznych w Hongkongu, że on jest gotowy do przywrócenia tam porządku. Czyli druga masakra na placu Niebiańskiego Pokoju w 1989 roku w Pekinie się szykuje teraz właśnie pod osłoną zaatakowania świata tym koronawirusem. Czyli to, a Ruscy robią to samo na kierunku, bo przecież pani prezydent Gruzji no nie mówiła tego, tylko ma jakieś dane wywiadowcze, które no, niepokój budzą we władzach Gruzji, że to jest jednak nie przypadkowe wydostanie się, tylko to jest atak bronią biologiczną. I pod osłoną tego ataku przeprowadza się operacje zbrojne Rosja i Chiny. Hongkong, Gruzja. No proste jak 2 razy 2.
Tomasz K. Polacy dopiero otrzeźwieją, jak granice przekroczą wojska sowieckie i chińskie.
Oby nasz widz nie miał racji. Ale niestety takie czarne chmury nad Polską się zbierają. Szczególnie, że już szef dyplomacji Unii, tej faszystowskiej, europejskiej, żeby tam nie, że to jakaś rzesza i tak dalej, już powiedział, że trzeba się zblatować z komunistami chińskimi.
On już się opowiedział po
jest
stronie chińskiej.
Jest naprawdę bardzo, bardzo źle. To, co mówiliśmy o 13, że jeśli teraz Hongkong padnie, później będzie Tajwan, ale zaraz potem Polska.
Polecamy program z dyrektor Hanną Szen z godziny 13. Już go wrzuciliśmy w wersji bez zacięć. Mieliśmy problemy z internetem, także możecie już ten nowy link podawać dalej. I komentarz od Rafała Bąka. Pastor Kraft udostępnił relację na żywo i pierwsze, co usłyszałem, to właśnie ten hymn. Walczą o niepodległość, to nie są tylko protesty. Rzeczywiście tak. Bardzo wzruszające momenty z programu o godzinie 13, gdzie też wspólnie mogliśmy wysłuchać hymn wolnych Hongkończyków. Gorąco Wam polecamy. Myślę, że to jest teraz inspiracją dzisiaj dla nas jest Hongkong. Tak jak mówił Hongkończycy, oni inspirują się nami sprzed 30 lat, tak my dzisiaj możemy się inspirować Hongkongiem i no tym, i jak oni walczą o wolność.
To pokazuje, że Jezus jest Panem historii. Na ostatnim kazaniu pokazywałem fragment z Księgi Apokalipsy, z tej części jeszcze do kościołów przed Apokalipsą. To jest ten prolog do Księgi. Tam jest Jezus jako Pan, Król nad królami ziemi. Nie? O tym, jakie są tego wnioski, no to tam odsyłam do tego nauczania. Ale zobaczcie, komuniści, globaliści już myślą, że już się witają z gąską w kurniku, a tu jak nie tu im wybuchnie, to tam im wybuchnie. Jak tam nie się nie spruje, to tu się spruje. Chwała Jezusowi!
I wspaniale, że na całym świecie są ludzie, którzy kochają wolność. Więcej o tej wolności, wolność versus komunizm, już na najbliższym zjeździe klubu Fitch pod prąd 11-14 czerwca.
A my myślimy o tym, żeby niebawem znowu zacząć wam wysyłać nowe testamenty. Także jak ktoś bardzo już o tym myśli, niech do nas pisze. Pomyślimy, jak to zrobić.
sklep@isprodat.pl. A my zapraszamy już o 20.30 Biblia w czasie zarazy z pastorem Pawłem Chojeckim. Jesteśmy już w Dziejach Apostolskich. Na pewno będzie się działo. Dziękuję Ci za udział w programie.
Ja Tobie również i Państwu za to, że jesteście z nami. Mam gorącą wiadomość od Michała Fałka. On będzie w czwartek na naszym programie. Jeśli chodzi o gitary, bo nasza telewizja, jak wiecie, utrzymuje się z Waszych wpłat. Nie mamy dotacji, nie mamy, że tak powiem, grantów, ani grandów rządowych, komunistycznych i tak dalej. To Wy, nasi widzowie, decydujecie o tym, czy nas wesprzeć, czy nie. Mamy już 720 gitar w tym miesiącu, celujemy w 1000, brakuje, jak łatwo policzyć, jeszcze 280 osób. Proszę Ciebie o pomoc.
Dziękuję Ci za ten apel. idzpodprat.pl/wsparcie, a teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Chciałem Wam opisać pewną scenkę rodzajową, która rozegrała się niedawno w Jerozolimie przy ścianie płaczu. Tam przy wejściu do ściany płaczu są odpowiednie dla mężczyzn i dla kobiet takie, można powiedzieć, studnie z kranikami, gdzie nabiera się wody w takie specjalne naczynia, kubki i obmywa się ręce. Tak robią religijni Żydzi, którzy chcą wejść dalej. Żeby tę scenę jeszcze lepiej zrozumieć, przeczytam Wam słowa Jezusa, który też zauważył tę skłonność do tego zewnętrznego obmywania. To jest na przykład Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, werset 25. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne upiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest na zewnątrz, stało się czyste. Jedna z moich znajomych, chrześcijanek Marysia, podeszła do izraelskiej kobiety, która właśnie dokonywała to rytualnego obmycia i zapytała ją, po co obmywasz ręce? No jak to po co? Żeby być bliżej Boga, odpowiedziała Izraelitka, a Marysia na to. A nie uważasz, że żeby być bliżej Boga, to trzeba by serce umyć, a nie ręce? Wtedy ta kobieta pochodząca z narodu żydowskiego zamyśliła się na chwilę i powiedziała, masz rację, rzeczywiście, powinniśmy mieć czyste serca. I wtedy Marysia powiedziała jej, po co Jezus przyszedł na ziemię, po co przelał swoją krew, aby właśnie obmyć nasze serca z grzechu, byśmy mogli czyści przyjść do Boga. Na filmiku widzicie końcówkę tej historii, jak ta religijna, szukająca Boga, Żydówka, dziękuję chrześcijance.